Podcast Polskiego Radia.
Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
Iosif Wissarionowicz Stalin.
Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
Niech nie Polska! Niech nie Polska, niech nie Ewa! That is still true!
A wam zagram hymn polski, proszę wstać.
Ślady pamięci.
Witamy Państwa.
Rafał Habielski
i Andrzej Mietkowski. 60 lat temu w Moskwie obradował 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Konsekwencje tej narady z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć historyczne, przełomowe. O tym będzie dzisiejsza nasza audycja. Ale by pokazać kontekst wydarzenia, cofamy się jeszcze o 3 lata, do 1953 roku.
Pod wrażeniem wiadomości o śmierci Stalina, redaktorzy rozgłośni Wolnej Europy dyskutują przy okrągłym stole, co dalej. Profesor Wiktor Sukiennicki rozwija wizję przyszłych wypadków.
A Gruzin odchodzi, Gruzin przepada, Gruzin, który tyranizował i uciskał całą ludzkość, Gruzin, który gnębił miliony ludzi, Gruzin odchodzi z tego świata.
Prawda, Katynia?
Cóż się dzieje? Zaczyna się epoka podobna, jeszcze gorsza niż była po śmierci Lenina. Rozpocznie się epoka partyzantki, epoka podgryzania się wzajemnego. Malenkowa z Berio, Wasilewskiego z Mołotowym, partii z NKWD, wojska. Wszystkie te czynniki zaczną zważać się wzajemnie na tle niezwykle skomplikowanym. Powstaje pytanie, czy Stalin po śmierci nie stanie się kozłem odpuszczenia za wszystkie grzechy? Czy na niego następca przyszły nie zwali wszystkich win i ten Stalin, który za życia był deifikowany, czy on będzie deifikowany po śmierci?
Opinia Sukiennickiego rzeczywiście profetyczna, to znaczy pytanie, które sobie stawiano, to jest pytanie, co się będzie działo w Związku Sowieckim, a tym samym, co się będzie działo w bloku, co będzie się działo także w Polsce. Kto obejmie władzę, a z tego, kto obejmie władzę, wynikało, czy kurs Stalina będzie kontynuowany albo liberalizowany, ale to są wszystko ówczesne pytania. W początku marca 1953 roku pytaniem, które stawiał sobie właśnie cały świat, bo miano poczucie, że to jest wydarzenie epokowe, przełomowe, śmierć Stalina. Co będzie dalej? Jakie będą tego polityczne konsekwencje?
Przypomnijmy atmosferę w Sowietach, ale również w PRL. Kto nie usłyszy, ten nie uwierzy. Oto wiec, zapewne Warszawa, namiestnik sowiecki Konstanty Rokossowski przemawia do zgromadzonych tłumów. Przyszłość należy do nas.
Bohater spod Stalingradu, marszałek Konstanty Rokossowski, uszem największego stratega naszych czasów, wielkiego Stalina, zbliża się w tej chwili do trybuny. Sala dosłownie szaleje. Tu przecież i delegatów są jego żołnierze.
Obywatele, rodacy. Przyszłość należy do nas. To nie jest przysiężonego obozu pokoju, któremu przewodzi wielki Stalin.
Niech żyje marszałek Rokossowski.
Trudno w to uwierzyć, ale taka była ówczesna atmosfera. Marszałek Rokossowski od 1949 pełnił tę funkcję w Polsce. Był namiestnikiem, jego rola była istotniejsza niż rola osoby, która kieruje wojskiem polskim. Był także wicepremierem, miał decydujący wpływ na sektor gospodarczy, który pracował na potrzeby wojska. Ten klimat, który żeśmy słyszeli. Z tego typu atmosferą mamy do czynienia nie tylko w roku 1949, ale także w czasach, w których zadajemy sobie pytanie o to, jakie będą konsekwencje śmierci Stalina.
20 zjazd, który obradował w Moskwie od 14 do 25 lutego 1956 roku, zaczynał się w podobnej atmosferze. Dostojnie na zgromadzeniu nie mogło zabraknąć przywódców partii komunistycznych z krajów bratnich. Oto fragment transmisji sowieckiej radiofonii. Z namaszczeniem odczytuje wystąpienia Waltera Ulbrichta, Antonina Nowotnego, Bolesława Bieruta.
Выступление товарища Берута, Польская Объединенная Рабочая Партия. Дорогие товарищи, друзья, аплодисменты. Польская Объединенная Рабочая Партия, Польский Рабочий Класс и Польский...
Drodzy towarzysze, drodzy przyjaciele, burzliwa owacja. To jest styl sowieckiej radiofonii w tamtym czasie. Kilka dni później ten styl się zacznie zmieniać. Pierwszy sekretarz partii komunistycznej, Chruszczow, na zamkniętym posiedzeniu wygłasza referat o kulcie jednostki i jego następstwach. Demaskuje część zbrodni popełnionych w Sowietach, a także w krajach satelickich, a winą za te zbrodnie obarcza w całości Stalina. 4 czerwca 1956 wybucha sensacja. Tekst referatu Chruszczowa, tajnego referatu, publikuje New York Times. Trafia do Wolnej Europy i Radia Swoboda, przerywając normalny program. Wspomina Jan Nowak-Jeziorański, że odczytywanie na antenie 67 stron maszynopisu zajmowało 3 godziny 25 minut. I tak w koło przez całą dobę.
Początek obrachunku z kultem jednostki. Tajne przemówienie Chruszczowa. Przemilczane przez kierownictwo partii w Polsce dociera do wiadomości kraju na falach eteru.
W dalszym ciągu swego przemówienia Chruszczow mówi o wymuszaniu zeznań przez NKWD. Oto jego słowa.
A jak jest to możliwe, że człowiek przyznaje się do win, których nie popełnił? Możliwe tylko dlatego, że zastosowano fizyczne metody wymuszania zeznań, tortury doprowadzające do stanu nieświadomości, że aresztowanego pozbawiono swobody rozeznania, zabrano mu godność ludzką. W taki sposób były wydobywane zeznania.
Warto pamiętać o tym, że zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego to było najważniejsze wydarzenie, każdy zjazd, najważniejsze wydarzenie w ruchu, międzynarodowym ruchu komunistycznym. W zjeździe, który rozpoczynał się 14 lutego 1956 roku, brało udział 1349 delegatów i 81 delegatów z głosem doradczym. 55 delegacji partii komunistycznych z całego świata i delegacji o charakterze robotniczym. Mamy do czynienia z jednym z najważniejszych wydarzeń, nie tylko w ruchu komunistycznym, ale w polityce światowej.
Tak profesor Paweł Wieczorkiewicz wspominał, jakie wrażenie wywarł ten referat w świecie, gdy już został opublikowany przez New York Times.
Referat, choć tajny, nie bez inicjatywy, jak należy sądzić, ze strony Chruszczowa w celu wzmocnienia jego wewnętrznej pozycji w walkach z frakcją stalinowską, wydostał się dość szybko na zachód. Tam wywołał szok wśród tak zwanej lewicowej opinii publicznej. Spowodował liczne odejście od komunizmu. Stał się też zapłonem do wybuchu w tzw. krajach demokracji ludowej w Polsce i na Węgrzech.
Socjolog Jakub Karpiński w audycji BBC Destalinizacja w latach 80. zwraca uwagę, że ten raport był przeznaczony przede wszystkim dla komunistów i miał wprowadzić nowe regulacje w sowieckiej partii komunistycznej.
To było przeznaczone do audytorium najwyższych funkcjonariuszy komunistycznych i przedstawiało im Stalina jako terrorystę antykomunistycznego. Taka jest główna myśl raportu Chruszczowa. I oczywiście, jako że adresatem tego tekstu są komuniści, są funkcjonariusze komunistycznego aparatu, no nie było głupią rzeczą ze strony zwierzchników komunistów w Polsce, że zapoznali z tym tekstem aparat komunistyczny, jak mówię, który był wyraźnym odbiorcą tekstu w sensie sposobu sformułowania referatu przez Chruszczowa. Ten referat traktował o zbrodniach Stalina wobec komunistycznego aparatu. i miał zantagonizować komunistyczny aparat wobec pewnych praktyk przeszłości i wobec tego usposobić go przychylnie do działań liberalizacyjnych.
No właśnie, czy ten referat zajmował się rzeczywiście głównie ofiarami stalinowskich represji wśród komunistów z wąskiej elity partyjnej?
Tak. Chruszczow zbudował taką konstrukcję tej wypowiedzi, przeciwstawiającą politykę, sposób podejmowania decyzji. No, mówiąc najszerzej, politykę wewnętrzną Stalina, polityce leninowskiej. Od tego zaczyna się referat i to porównanie cały czas jest kontynuowane. To znaczy, że Lenin stworzył pewną formułę polityki wewnętrznej, personalnej, trybu podejmowania decyzji. Był osobą niechętną stosowaniu terroru. On to kilkakrotnie podkreśla, że zaraz po wygraniu wojny domowej i po zwycięstwie rewolucji był zwolennikiem zrezygnowania z kary śmierci w ogóle. Natomiast przeciwstawieniem tych praktyk był Stalin, który oparł swój system zrządzenia na jedynowładztwie, na podejmowaniu przez siebie wyłącznie decyzji, na nieinformowaniu o tych decyzjach najbliższego kręgu swoich współpracowników. On tam mówi, że Stalin najpierw podejmował decyzję, a potem ta decyzja była obiegiem rozsyłana już po jej wykonaniu, czy w czasie jej wykonywaniu, do zaakceptowania przez osoby, które wchodziły w skład biura politycznego. No i kwestia najistotniejsza, to znaczy ta, która bulwersowała opinię i w Związku Sowieckim, i w świecie później, mianowicie no, terror, to znaczy wymuszanie zeznań torturami, bo o tym się mówi w referacie, które miało zmusić aresztowanych do przyznania się i do formułowania jakichś teorii o rozbudowanych spiskach o charakterze antystalinowskim, ale także działających wbrew interesom partii komunistycznej państwa sowieckiego, które usprawiedliwiały, znaczy rozległość tych spisków usprawiedliwiała stosowanie terroru. To także demaskuje w referacie, do tego także odnosi się Chruszczow, do tezy Stalina o tym, że im bardziej budownictwo komunistyczne jest zaawansowane, tym bardziej trzeba stosować terror, dlatego że to budownictwo napotyka na tym większe opory czy sprzeciwy tych, którzy widzą, że przegrywają i z coraz większą energią bronią się przeciwko temu.
W latach 80. w cyklu Destalinizacja o znaczeniu referatu Chruszczowa mówił politolog Aleksander Smolar i zwracał uwagę, że tym aktem na 20. zjeździe Chruszczow nadwyrężył, podkopał komunizm.
Chruszczow w pewnym sensie podciął moim zdaniem korzenie komunizmu. To znaczy to od tego momentu zaczyna się jakby dekadencja komunizmu. Nie tylko dlatego, że on zniósł system masowych, arbitralnych represji, ale również dlatego, że on ujawnił cały system arbitralności władzy, arbitralności, a więc nie historycznej konieczności, a więc pokazał, że ideologia tego nie uzasadniała, a więc pokazał w pewnym sensie jakby brak korespondencji, brak odpowiedniości między ideologią a praktyką, a więc przypadkowość, w pewnym sensie brak wagi ideologii. Z tego punktu widzenia podkopał komunizm jako system wiary.
Od momentu, kiedy referat stał się tajemnicą publiczną, zaczęto zadawać sobie pytanie, jakie były powody. Myśmy słyszeli tutaj, profesor Wieczorkiewicz mówił o tym, że to było obliczone na wewnątrz, ale zadawano sobie pytanie, czy warto było dokonać tak brutalnej rozprawy ze sposobem rządzenia Stalina, żeby uzyskać tylko efekty w polityce wewnętrznej. Bo informacja o zbrodniach stalinowskich fatalnie oddziaływała na stosunek do idei komunistycznej. No, myślę, że w Związku Sowieckim także, ale także w krajach socjalistycznych. No i przecież liczyła się także opinia światowa. To znaczy nie można było nic gorszego zrobić wizerunkowi Związku Sowieckiego, ideologii panującej tam, jak powiedzieć o tym.
Chruszczow wygłosił coś w rodzaju ostrzeżenia. Nie możemy pozwolić, żeby sprawa ta stała się znana poza partią. Przede wszystkim nie możemy dopuścić, aby przedostała się na łamy prasy. Tymczasem dziś wiadomo, że za sprawą polskiej delegacji dokument trafił do Warszawy i został na polecenie władz partyjnych powielony w 20-25 tysiącach egzemplarzy z nadrukiem wyłącznie do użytku wewnątrzpartyjnego.
Dlaczego rozpowszechnianie referatu pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ma być załamaniem dyscypliny partyjnej?
Jakub Karpiński.
I dlaczego rozpowszechnianie tego, jak ja uważam, za wiedzą najwyższych władz partyjnych, to znaczy za wiedzą pierwszego sekretarza PZPR-u ówczesnego. Dlaczego mielibyśmy uważać, że tu się coś dzieje wbrew komunistycznej etykiecie? To, co było wbrew komunistycznej etykiecie, to był fakt polskiej wyjątkowości.
Do dzisiaj mówi się, że to był tajny referat Chruszczowa.
Tajność referatu sprowadzała się do tego, stąd wzięło się to pojęcie, że on wygłosił je nie na forum plenarnym, nie wobec tych blisko 1500 delegatów, tylko do wybranej grupy ludzi, którzy zostali zaproszeni na spotkanie z nim i on do nich ten referat adresował. No, bez względu na to, czy na sali było 80 czy 500 osób, zachowanie tajemnicy tego dokumentu, biorąc pod uwagę jego wagę, było niemożliwe. Wszyscy w zasadzie byli zainteresowani tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co z tym faktem teraz trzeba zrobić, to znaczy co z tą tajnością trzeba zrobić. Jeśli uznajemy podległość partii komunistycznych Związkowi Sowieckiemu, tą dominację w hierarchii partii komunistycznej sowieckiej, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że konsekwencje referatu, konsekwencje polityczne muszą dotyczyć nie tylko Związku Sowieckiego, ale także Polski, Węgier i tak dalej. Wśród delegatów i chyba wśród osób, które słuchały tego referatu, był Bolesław Bierut, który przyjechał na zjazd na czele polskiej delegacji i miał poczucie, że biorąc pod uwagę, że on jest jakimś odpowiednikiem polskiego Stalina, że konsekwencje tego referatu będą dotyczyły także jego. Powstało na ten temat wiele różnego rodzaju dywagacji, ale przecież on choruje, mówię o Bierucie, nie wraca na leczenie do Polski, tylko jest leczony w Związku Sowieckim i w marcu 1953 roku umiera. Mówiono, że to jest efekt szoku, jakiego doznał słuchając tego referatu. Czy tak było, czy nie, nie wiemy tego. Natomiast to ma ogromny wpływ na sytuację polityczną w Polsce. To znaczy ułatwia proces destalinizacji. Fakt podporządkowania się, czy uznania dyrektyw zawartych, czy opinii zawartych w referacie, to jest raz. A dwa, no, że nowy sekretarz, który będzie wybrany, musi iść kursem innym, musi iść kursem destalinizacyjnym.
W Polsce krążyły wtedy wierszyki, pojechał dumnie, a wrócił w trumnie, pojechał w futerku, a wrócił w kuferku. Jakub Karpiński również miał wątpliwości, czy można mówić o tajności tego referatu. Wszak delegacja polska wróciła z tekstem. Wtedy nie było telefonów komórkowych w kieszeni, które pozwalały nagrywać. Mając referat w ręku, oznaczało to, że ktoś ten referat komuś tam w tej delegacji wręczył.
Tajny relatywnie, skoro wygłoszony wobec zaproszonych gości z krajów bloku i zaproszonych gości z innych partii komunistycznych, którzy to goście tekst referatu otrzymali. Jak coś w bloku radzieckim się dzieje tajnie, typu przygotowań bomby atomowej czy wodorowej, no to na to się nie zaprasza gości z zaprzyjaźnionych partii i nie udostępnia się im na przykład rysunków technicznych, które by na skonstruowanie bomby pozwoliły. Więc to była bomba, którą wręczono dosłownie tym przedstawicielom partii komunistycznych z innych krajów. I sądzę, że tu jakieś uzgodnienia co do rozpowszechnienia tego tekstu były dokonywane. Zapewne władze partyjne w Polsce wykonały tę akcję na skalę nieprzewidzianą w Związku Radzieckim, ale nie wydaje się, żeby samo rozpowszechnianie było olbrzymim aktem niesubordynacji.
Jakub Karpiński sugeruje, że mieliśmy do czynienia z przeciekiem kontrolowanym, to znaczy tajność referatu nie stała na przeszkodzie temu, żeby główne tezy, czy nawet całość tego referatu została udostępniona. Ja myślę, że z tą tezą można się zgodzić, dlatego że co prawda nie we wszystkich państwach zależnych od Związku Sowieckiego tak sprzyjała liberalizacji śmierć przywódcy, myślę o Bierucie i tajny referat, no ale myślę, że zelżenie terroru, odejście od tych praktyk, które piętnował w referacie Chruszczow, ona była na rękę wszystkim. Logika, którą wprowadził do zarządzania państwem Józef Stalin, sprowadzała się do tego, że właśnie nikt nie czuł się bezpieczny. osoby, które były lojalne wobec Stalina i które były jego współpracownikami, też miały poczucie tego, że one mogą zostać nagle oskarżone o nielojalność, a to się może skończyć bardzo poważnie. Któryś z marszałków, Woroszyłow, wspominał później, że jak on był zapraszany na naradę do Stalina, to nigdy nie wiedział, w jakim charakterze wyjdzie. To jest człowiek, któremu nie przyszło przez myśl, że może być nielojalny, ani że może prowadzić jakąś politykę sprzeczną z interesami Stalina. Więc odejście od tych praktyk, które piętnuje Chruszczow, było na rękę wszystkim, bo wszyscy zyskiwali na tym poczucie bezpieczeństwa. No, pytanie brzmiało tylko, w jakim stopniu referat można wykorzystać do liberalizacji. Czy rzeczywiście liberalizować, w jakim stopniu, w jakim tempie i co? Jak ma wyglądać polityka odwilżowa? No, przypomnijmy, że ona już trwa, prawda? To znaczy, że stalinizm nie jest potępiany po 5 marca 1953 roku, czyli po śmierci, ale ta praktyka łagodzenia rządów postępuje, ulega zmianie. W 1955 roku w Pałac Kultury zostaje nazwany imieniem Józefa Stalina, ale w 1955 roku nie mamy już w Polsce stalinizmu. On, mimo braku krytyki stalinizmu, jest jako praktyka rządzenia jest ewidentnie znacząco zredukowany.
I jeszcze jeden ważny głos komentarza. Filozof, historyk idei, profesor Leszek Kołakowski. Wtedy marksista rewizjonista na Uniwersytecie Warszawskim, po latach autor monumentalnego dzieła Główne nurty marksizmu, wydane przez Jerzego Giedroycia w Instytucie Literackim. Tak wspominał znaczenie wystąpienia Chruszczowa.
To był pod pewnym względem tekst zdumiewający, bo z jednej strony tam było gwałtowne potępienie zbrodni stalinowskich, z drugiej strony nie było nawet śladu jakiejkolwiek analizy, ani najmniejszej próby analizy tego, co właściwie się stało w tym systemie. Po prostu tak się złożyło, że jakiś maniak rządny krwi i oprawca dostał się przypadkowo na tron głównego wodza ogromnego narodu i tam siedział przez ćwierć wieku i już. I zakaził cały kraj, prawda, swoimi zbrodniami, swoim nieuctwem, swoją nieudolnością wojskową w czasie wojny i tak dalej. Skąd to się wzięło, jak to było możliwe, tego oczywiście niepodobna się dowiedzieć z referatu Chruszczowa. Niemniej znaczenie tego referatu w samej partii polegało na tym, że on niesłychanie wzmocnił istniejący już nurt krytyczny, że obalając tego bożka w sposób ostateczny, odsłonił znacznie więcej niż zamierzał. Bo to przecież nie chodziło o to, że Chruszczow podał jakieś szczegóły o torturowaniu i mordowaniu działaczy partyjnych. Różne rzeczy były wiadome na ten temat już przedtem. Chodziło o to, że uderzając jak gdyby w partię całą tym aktem strącenia bożyszcza z piedestału, Chruszczow prawdopodobnie, nie zdając sobie sprawy dobrze z dalszych konsekwencji tego, co czynił, stworzył zupełnie nową sytuację.
A z kolei profesor Krzysztof Pomian, filozof, historyk, a wtedy młody marksista, wspomina, jak został wysłany z tekstem już przetłumaczonego wystąpienia Chruszczowa na zebranie terenowe partii, jak zgromadzeni komuniści lokalni w PRL przyjmowali rewelacje z Moskwy.
Pamiętam, że wrażenie było piorunujące, bardzo szokujące, że były płacze na sali, mdlenia i tak dalej. Efekt był bardzo duży. Myślę, że referat Chruszczowa w pewnym sensie doprowadzał do końca u bardzo wielu ludzi ten proces, który w jakiś sensie mógł rewelacje światu już zapoczątkowały w polskiej partii i w trakcie wiele innych rzeczy, o których ludzie zaczęli dowiadywać. Mówię w tej chwili o wewnątrz partii. A mianowicie proces uprzytamniania sobie rozbieżności między komunistycznym ideałem a komunistyczną rzeczywistością. Proces globalizowania doświadczeń to jest niesłychanie ważne. Przecież każdy wiedział, że gdzieś tam u niego to nie gra. Ale to, że u mnie nie gra, to nie znaczy, że wszędzie nie gra. Jeżeli chce się uniknąć przykrych sytuacji, to należy zawsze potraktować zło jako lokalne. Referat Chruszczowa pokazywał to zło jako zjawisko globalne.
Tu program drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
Rafał Chabielski
i Andrzej Mietkowski. Dziś o 20. Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. 60 lat temu, w 1956 roku, odbyło się zdarzenie, które wstrząsnęło światem, przynajmniej komunistycznym.
Profesor Kołakowski mówił o, zwraca uwagę w tym referacie to, co w nim jest, ale powinno zwracać także uwagę to, czego w nim nie ma. Sensem tego referatu jest wyłącznie krytyka Stalina. Nie ma w tym, co można zrozumieć, ani roli Chruszczowa, który był jednym z najwybitniejszych współpracowników. Był przez pewien czas szefem organizacji moskiewskiej partii sowieckiej i był szefem organizacji partyjnej na Ukrainie. I ponosi odpowiedzialność za politykę, którą prowadził Stalin wobec Ukrainy i wobec Ukraińców. I nie ma także jakiejśkolwiek próby analizy samego systemu, odpowiedzi na pytanie, jak to się mogło stać, że w takiej rzeczywistości doszło do czegoś takiego. To są niewątpliwie słabości tego referatu, bo każda osoba potrafiąca krytycznie na ten tekst spojrzeć, a nie zwracająca uwagę tylko na szokujące informacje dotyczące terroru, wymuszania zeznań, operowania prowokacją, musiała sobie z tego zdać sprawę. I ten drugi wymiar referatu, taki właśnie, to znaczy, że to jest dokument, który wbrew intencjom autora i pomysłodawcy tego wystąpienia, to znaczy wbrew intencjom Chruszczowa, jest czymś, co kładzie się cieniem na idei komunistycznej i stanowi początek rozpadu czy erozji tego systemu, który będzie postępował w mniejszym lub wolniejszym stopniu, ale tym niemniej będzie postępował.
Oficjalnie, że tak powiem, został usankcjonowany rozpad tego spoiwa, które przez ćwierć wieku nadawało formę całej ideologii partyjnej. Z chwilą, kiedy zostało publicznie powiedziane przez nowy autorytet sowiecki, że był to, by tak rzec, gliniany bożek, pusty w środku, chociaż zdolny do wszelkiego rodzaju okrucieństw, cała jak gdyby struktura komunistycznej ideologii została zachwiana. No, nikt, kto nie był umysłowo upośledzony, nie mógł sobie wyobrażać, no tak, Stalin popełniał błędy, ale teraz przyjdzie jakiś nowy wódz, który już będzie nieomylny. Tu nie chodziło o to, że taka czy inna część doktryny została oficjalnie zakwestionowana czy podważona przez autorytety właśnie z Kremla, bo i to się zdarzało. Ale nie to było najważniejsze. Najważniejszy był fakt, że razem z autorytetem Stalina runął system autorytetu i tego już nie można było naprawić.
A Jakub Karpiński zastanawiał się, czy przewidywano, czy ustalono, do kogo ten tekst może dotrzeć na początku do uczestników zamkniętego posiedzenia z Chruszczowem, ale po chwili 25 tysięcy wydrukowanych w Warszawie, a po opublikowaniu w New York Timesie to był zasięg globalny.
Sądzę, że tu jakieś uzgodnienia co do rozpowszechnienia tego tekstu były dokonywane. Zapewne władze partyjne w Polsce wykonały tę akcję na skalę nieprzewidzianą w Związku Radzieckim, ale nie wydaje się, żeby samo rozpowszechnianie było olbrzymim aktem niesubordynacji.
W momencie, kiedy informacje o referacie zaczęły się upowszechniać i w momencie, kiedy Morawski zdecydował o tym, żeby wydrukować te 30 tysięcy broszur z wystąpieniem Chruszczowa, było oczywiste, że to musi spłynąć do szeregowych członków partii. To nie może być wiedza tajemna, to znaczy wiedza adresowana wyłącznie do sekretarzy czy do tych elity partyjnej. Z tego, co wiemy, były organizowane w Warszawie spotkania dla lektorów i dla funkcjonariuszy partii, których obowiązkiem było wyjaśnienie zawartości referatu na zebraniach z szeregowymi członkami partii. Więc mamy do czynienia z taką naturalną tendencją schodzenia w dół z informacją o zawartości tego referatu. Czy te informacje były precyzyjne, w jaki sposób to przekazywano, tego nie wiemy. Natomiast uznano za rzecz rzeczywistą i trudno się temu dziwić, że jeśli ta sprawa została ujawniona na poziomie sowieckim i na poziomie już polskim, to to trzeba tego dzieła dokończyć. Dla dobra partii, jeśli tak można powiedzieć. To znaczy poinformować wszystkich zainteresowanych o tym, jaki jest sens i jak się zachowywać wobec tych rewelacji. No ale mamy także do czynienia z rolą takiej instytucji, jaką jest Wolna Europa, która o tym mówi, prawda? Więc to także jest czynnik skłaniający do tego, że tego nie można zostawić. Tę sprawę trzeba dogłębnie wyjaśnić. A poza tym mówiliśmy o tym, są w partii ludzie i środowiska, którym zależy na tym, żeby partia szła kursem coraz liberalniejszym, a antystalinizm, którego wykładem jest referat Chruszczowa, znakomicie się do tego nadaje.
Zabawnie opisuje Jan Nowak-Jeziorański w swoich wspomnieniach, jak to Centralna Agencja Wywiadowcza w Warszawie postanowiła zdobyć tekst za wszelką cenę i pełen referat został zakupiony za grube pieniądze od partyjnego dziennikarza, choć w tym samym czasie można było go kupić na bazarze Różyckiego za 100 zł. Mówiłeś o Wolnej Europie. Rzeczywiście tekst był nadawany w kółko przez całą dobę, bez żadnych komentarzy. Co do reperkusji w samej Moskwie. No, referat referatem, zjazd zjazdem, życie życiem. Nadal na Placu Czerwonym górowało mauzoleum, w którym znajdowały się dwa ciała, dwie mumie, Lenina i Stalina. Tak było do 1961 roku. Na 20. zjeździe partii zaszła zmiana. Opowiadała o tym Wolna Europa, relacjonując rewelacje, przecieki z Moskwy.
Stenogram zjazdowej dyskusji notuje dość niezwykłe wystąpienie delegatki Dory Lazurkinej.
Rozmawiałam wczoraj z Leninem, z wielkim Leninem, który od tylu lat mieszka w moim sercu. Często odbywam takie wewnętrzne rozmowy z wielkim Leninem, z którym miałam kiedyś szczęście współpracować pod tym samym dachem. W czasie mojej wczorajszej rozmowy Włodzimierz Ilicz stanął przede mną jak żywy i powiedział mi, że nieprzyjemnie mu jest spoczywać w mauzoleum w towarzystwie Stalina, człowieka, który tyle zła wyrządził naszej partii.
Tak więc posłuszny głosowi Lenina Komitet Centralny uchwala, że zwłoki Stalina należy z mauzoleum eksmitować. Oto scena odtworzona na podstawie relacji korespondentów zagranicznych, którą Vox Populi w Warszawie nazwał wykopkiem Stalina.
Pochmurna noc, zimny wiatr od wschodu. Do mauzoleum skradają się postacie z nastawionymi kołnierzami. Po chwili słychać miarowe uderzenia młotów. Pryskają odłamki czarnego marmuru. Znika słowo Stalin. Starto jego nazwisko. Usuwają wieńce sprzed sarkofagu, a wśród nich wieniec złożony przez premiera chińskiego Chu Enlaia. Zwłoki Stalina przenoszą pod mur Kremla. Stalin, jak wiele jego ofiar, idzie pod ścienku.
Jak to niesamowita scena. Zwraca także uwagę bieg czasu, jak ten cały proces długo trwa, prawda? No przypomnijmy, Stalin umiera w 1953 roku, teraz jesteśmy w 1963 i dopiero mimo ujawnienia tych wszystkich informacji i mimo ujawniania informacji już po zjeździe, dlatego że została zdjęta cenzura z informacji dotyczących sytuacji wewnętrznej w Związku Sowieckim. Nie wszystko można było pisać, no ale można było, to na tym zależało i to działało na rzecz Chruszczowa. W 1961 roku mamy do czynienia z takim potraktowaniem Stalina, co zresztą jasno wynika z tez, które postawił Chruszczow w czasie zjazdu. Pierwszą osobą, którą Chruszczow wyposaża w ten krytyczny stosunek uzasadniony do praktyk Stalina na początku jego kariery, w momencie, kiedy on obejmuje stanowisko sekretarza partii, które wtedy jest trochę stanowiskiem nie pierwszym, tylko takim administracyjnym, to jest właśnie Lenin. W jego referacie przytoczone są informacje o tym, jak on potraktował, jak brutalnie zwrócił się kiedyś do, potraktował żonę Lenina i ostrzeżenie członków partii przed oddaniem władzy w ręce Stalina, człowieka, który może przysporzyć tej partii masę kłopotów, co się okazało eufemizmem.
Tak, zdjęcie napisu Stalin z mauzoleum zajęło 3 lata, ale zrzucenie pomnika Dzierżyńskiego sprzed siedziby KGB w Moskwie na placu Łubianka zajęło jeszcze 30 lat, bo zdemontowano ten pomnik dopiero przy upadku Związku Sowieckiego podczas puczu nieudanego Janajewa. byłem tego świadkiem, wtedy podnoszące się głosy, że może by i z mauzoleum Lenina skończyć, natychmiast zostały uciszone. Mauzoleum otwarte do dziś.
Tak, ale ten powiew liberalny, który zapoczątkowała i śmierć Stalina, i referat, on jest już żywy i on jest trochę wcześniejszy niż ta decyzja o usunięciu szczątków Stalina, bo 56 rok jest przełomową datą, no nie tylko w Związku Sowieckim, ale we wszystkich krajach tej tak zwanej demokracji ludowej. W Polsce mamy do czynienia z tym procesem destalinizacji najgłębszym, najszerszym w stosunku do innych krajów. W niektórych te formy poststalinowskie, one na przykład w Czechosłowacji, one jeszcze trwają, ale rok 1956 śmiało można traktować jako cezura. Cezura, poza którą kończy się wszechwładza urzędów bezpieczeństwa, masowego terroru, podejrzeń i ten system pozostaje nadal totalitarny, ale przybiera no, mniej groźne dla obywateli oblicze.
Jakie było przełożenie tego, co wydarzyło się w Moskwie na 20. zjeździe partii, na sytuację komunistów w PRL w Warszawie. O tym mówił profesor Władysław Bieńkowski, przed 48 rokiem i po 56 blisko związany z Gomułką, w latach 70. zbliżony do Komitetu Obrony Robotników.
Polskie władze były, jakby to powiedzieć, spłoszone demaskacją całej, tak powiem, metody od wnętrza i to w sposób personalnie kompromitujący wiele tych czołowych postaci, były zalęknione i cofały się. Nawet i ówczesne, powiedzmy, plena KC nie wskazywały tutaj na poszukiwania jakichś ruch rozwiązań i tak dalej. Sądziły, że to się wszystko troszkę po kościach rozejdzie, ale ustępowali pod naporem opinii. To tak trwało aż do października. Nasza władza się cofała.
Jest taka teza profesora Andrzeja Paczkowskiego, który w trafny sposób ocenił wypadki czy znaczenie 1956 roku. Nie wspominając o referacie, ale w tym pojęciu 56 mieści się to wydarzenie. Mianowicie, że do 1956 roku komuniści zdobywali społeczeństwo, a od 1956 je tracili. I rewelacje ujawnione przez Chruszczowa paradoksalnie wpłynęły na to także.
I profesor Władysław Bartoszewski. Jego zdaniem Polska była już przygotowana w 56 roku.
Psychologiczne przygotowanie w Polsce wyprzedzało znacznie 20 zjazd. I 20 zjazd, jeżeli tak wolno powiedzieć w uproszczeniu, wstrząsem prawdziwym był dla ludzi nomenklatury, bo dla społeczeństwa wstrząsem było to, że wolno jest mówić na głos o tym, o czym społeczeństwo wiedziało, czy mówiło po cichu. Bo koniec końców o zbrodniach wobec ludzi w ZSRR, o archipelagu Gułag, jak to się dzisiaj umownie mówi, i o wszystkich strasznych doświadczeniach lat 30. i 40. w Polsce wiedziało miliony ludzi. To, że jednak wolno było o tym mówić na głos, było jakością nową w stosunku do wszystkich okresów historii od 1944 roku.
A koncentrujemy się głównie na tym, jakie znaczenie referat miał na, jaki wpływ miał na sytuację w Związku Sowieckim i w krajach zależnych. No, ale on miał także ogromną rolę w całym świecie, ale także w świecie zachodnim. No, istniały, działały tam legalnie wielkie partie komunistyczne we Włoszech, we Francji, znaczące siły polityczne, które nie mogły się do tej kwestii nie odnieść. I to nie w wymiarze komentarzy, które formułowano pod adresem tego, co powiedział zasadnie czy bezzasadnie Chruszczow, tylko uwzględniane w praktyce rządzenia. Te partie musiały iść kursem bardziej demokratycznym, a niektórzy ich działacze uznali, że to, o czym, jak mówił Władysław Bartoszewski, wiedzieli wcześniej, a to, co poświadczył Chruszczow w swoim referacie, skłaniało ich do pozostania przy poglądach lewicowych, czy nawet poglądach marksistowskich, ale zakwestionowanie tej doktryny, która nadal funkcjonowała w Związku Sowieckim, choć przez Chruszczowa usiłowała być zmieniana.
W tym miejscu stawiamy kropkę. Rozmawialiśmy dziś o wydarzeniu, które było zwrotem w historii bloku sowieckiego. Na ile spontanicznym i niespodziewanym, w jakiej mierze zamierzonym i precyzyjnie wyreżyserowanym, spory trwają do dziś. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Rafał Habielski
i Andrzej Mietkowski. Wydawcą programu był Andrzej Zieliński. Realizował Wojciech Ciarka.
To był podcast Polskiego Radia.